wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Meliton Sardes w swojej homilii paschalnej porównał Jakuba do Jezusa. Napisał: w Jakubie przebywał na obczyźnie. Zatem jest bardzo trudno bohatera dzisiejszego czytania porównać do Jezusa, ponieważ imię Jakub z języka hebrajskiego oznacza oszust, a nawet możemy powiedzieć krętacz. I rzeczywiście Jakub w swoim życiu dopuszczał się oszustwa, ponieważ we wcześniejszych fragmentach Księgi Rodzaju przeczytamy, że był młodszym bratem Ezawa, a wykupił od niego pierworództwo. A wiadomo, że pierworodny miał pewne przywileje. Dalej ukradł błogosławieństwo. Izaak, który był niewidomy, miał pobłogosławić Ezawa, jego starszego brata. A Jakub podszywa się pod niego i kradnie błogosławieństwo ojca. Jednakże jest parę porównań do Jezusa. Mianowicie Jakub całe życie uciekał. Jakub całe życie zmagał się z tym, że musi uciekać. Przestraszył się swojego brata Ezawa, ucieka do innej ziemi, tam poślubia dwie żony i wiele lat musi pracować u swojego teścia. I później, kiedy wraca do Kanaanu, lęka się, że brat go zabije. Jezus podobnie. Jako mały człowiek, niemowlę, razem ze świętą rodziną ucieka do Egiptu. Ale też i dorosły Jezus powie, że Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy położyć. A także wielokrotnie Jezus będzie odrzucany. Dzisiaj, kiedy tak czytamy Ewangelię, to mamy takie wyobrażenie, że Panu Jezusowi zawsze się powodziło, że kiedy głosił Ewangelię, to tłumy go słuchały chętnie i był to pewnego rodzaju sukces. Ale zapominamy wielokrotnie, że w tym tłumie byli ludzie, którzy chcieli pochwycić go na słowie. Bardzo często rozmawiał z uczonymi w piśmie i z faryzeuszami, którzy go odrzucali. I ostatecznie został odrzucony przez swój naród, kiedy stał przed sądem Piłata, a lud wybrał Barabasza. A także został, może nie wprost odrzucony, ale opuszczony przez swoich uczniów. I pod krzyżem była jego matka, a z apostołów tylko święty Jan. Kolejnym porównaniem Jakuba do Jezusa jest to, że Jakub miał 12 synów, od których początek wzięły 12 pokoleń Izraela. Jezus tworzy nowego Izraela, nowy lud Boży i dlatego powołuje 12 apostołów. Ale jest coś jeszcze piękniejszego w porównaniu Jakuba do Jezusa. Mianowicie ich sposób modlitwy. Pan Jezus bardzo często się modlił. Szukał miejsca odosobnionego, trwał na modlitwie do Ojca. Często modlił się na pustyni, w nocy. A pustynia nie jest łatwym miejscem. Oczywiście jest miejscem odosobnienia, ale na pustyni nie jest bezpiecznie. Zresztą przed swoją działalnością przypomnijmy sobie, kiedy Jezus się modli i na koniec odczuwa trzy wielkie pokusy właśnie na modlitwie. Właśnie kiedy ją kończy, a więc Kiedy ktoś kończy modlitwę, powinien być zbudowany, silny. A Jezus na koniec 40-dniowego przebywania na pustyni ma pokusy. I też kiedy Jezus modli się w ogrójcu, to nie jest to łatwa modlitwa. On cały czas zmaga się ze swoim Ojcem i z sobą samym. Jest to modlitwa, w której poci się krwią. Tak wielką Jezus przeżywa walkę podczas swojej modlitwy, aż do tego, że poci się krwią. Wydaje mi się, że żadna z nas aż tak ekstremalnie się nie modlił, nie modliła, aby aż doszło do tego, aby pocić się krwią. I Jezus prosi Ojca, oddal ode mnie ten kielich. Jezus nie chce krzyża, nie chce cierpieć. I oczywiście jakby najbardziej zwracamy uwagę na ostateczne Jego słowa. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ale jednak wcześniej jest ogromne zmaganie się Jezusa. Bo pokuszeniu na pustyni jest napisane, że diabeł odstąpił do Niego aż do czasu. I tym aż do czasu jest właśnie ten moment, żeby nie umierał na krzyżu, żeby odrzucił krzyż. A więc Jezus znowu zmaga się na modlitwie, siłuje się z Bogiem, ze swoim Ojcem. I Jakub, kiedy wraca do Ezawa, podobnie jest napisane, że ktoś zmagał z nim się aż do wschodu jutrzenki, ale potem dowiadujemy się, że jest to sam Bóg. A więc Jakub bije się z Bogiem, walczy z Bogiem. I dla nas jest to nie do pomyślenia, jak człowiek może walczyć z Bogiem. Jak Bóg, który jest nam bliski, jest naszym przyjacielem, nas kocha, nagle może stać się wręcz wrogi człowiekowi. Bo przecież z Nim walczymy. A z kim się walczy? Z kimś, z kim nie czujemy, że jest po mojej myśli, że nie jest moim przyjacielem. I czy my w naszym życiu nie mieliśmy podobnie czasami, kiedy się pytaliśmy z pretensją: Boże, gdzie byłeś? Panie, dlaczego nie wysłuchałeś mojej modlitwy? Dlaczego ktoś zmarł? Dlaczego ktoś nie wyzdrowiał? Tak bardzo Ciebie prosiłem, chciałam, a Ty nie wysłuchałeś. Czy zapomniałeś o mnie? Dlaczego nie zachowujesz się jak przyjaciel? Dlaczego nie wspomagasz mnie? Dlaczego robisz wszystko, żebym nawet przestał w Ciebie wierzyć? Czasami możemy mieć nawet takie wrażenie, że jakby bardzo się modlimy, a Pan Bóg jakby na przekór nam nie wysłuchuje naszych modlitw. I się denerwujemy na Pana Boga. Złościmy się na Niego, mamy pretensje. Boże, dlaczego robisz wszystko, żebym przestał w Ciebie wierzyć? Dlaczego działasz w ten sposób? Dlaczego mnie nie pokrzepiasz? Nie dodajesz otuchy. I to jest właśnie nasze zmaganie się z Bogiem. Że Pan Bóg również tego od nas chce. Że modlitwa dla nas nie tylko może oznaczać to, że jest coś to przyjemnego. Że czuję się z mojej modlitwy usatysfakcjonowany. Albo że mam rozproszenia. Prawdziwa modlitwa jest wtedy, kiedy zmagamy się z Panem Bogiem, bo wtedy jesteśmy najbardziej prawdziwi. Wydaje mi się, że gdybyśmy się przyjrzeli naszym modlitwom do Pana Boga, to najbardziej autentyczni, prawdziwi, szczerzy z Panem Bogiem byliśmy wtedy, kiedy z Nim się właśnie kłóciliśmy, kiedy się z Panem Bogiem zmagaliśmy, kiedy nawet z Panem Bogiem walczyliśmy, nie zgadzając się z Nim. Mówiliśmy: Ojcze nasz, niech będzie wola Twoja, a tak naprawdę nie chcieliśmy, żeby była Jego wola, ale po mojej myśli. Niektórzy niestety rezygnują, poddają się, kapitulują. A dzisiaj Jakub uczy nas czegoś innego. Zmaga się aż do wschodu słońca. Zmaga się całą noc. I na końcu, kiedy Bóg chce uciec, wywija Jakubowi staw biodrowy, dlatego Jakub do końca życia będzie utykał. I Jakub ostatkiem sił chwyta Boga i mówi: nie puszczę Ciebie, nie odpuszczę, póki mi nie pobłogosławisz. I wtedy dopiero Bóg odmienia jego życie. Już nie jest oszustem, krętaczem, już nie jest kimś, kto musi ciągle uciekać, kto boi się swojego brata, ale pyta go o imię, czyli pyta go o to, kim jesteś. I Pan Bóg rozpoznaje wnętrze Jakuba, poznaje jego serce i dlatego mówi, nie będziesz już się nazywał Jakub, ale będziesz nazywał się Izrael. Zmienia jego imię, zmienia jego życie. Ale dlaczego? Bo Jakub do końca się nie poddał, nie odpuścił sobie. W naszej modlitwie właśnie też o to chodzi, kiedy zmagamy się z Panem Bogiem. Nie odpuszczę Tobie, póki mi nie pobłogosławisz. Póki nie uwolnisz mnie z mojego nałogu. Póki nie pomożesz mi załatwić jakiejś sprawy. Póki nie pomożesz mi przemyśleć pewnych spraw, żebym przebaczył z serca. Póki ktoś nie odzyska zdrowia. Nie porzucę wiary, nie porzucę Cię, Boże, bo chcę Twojego błogosławieństwa. Jakub, kiedy podróżuje dalej, chce swojego brata przebłagać i wysyła mu podarunki, aby Ezaw go nie zabił. A jeśli wysyła mu podarunki, to w tamtych czasach chodziło o to, że oddawał cześć swojemu bratu, czyli uznał swoją uległość wobec jego jako starszego brata. Nie było to dla Jakuba łatwe. Było to trudne, aby swojemu bratu oddać cześć. I w jakiś sposób komentarze do tego fragmentu też powiedzą, że Jakub w Esawie rozpoznał Pana Boga. Ale nie w tym sensie, że Ezaw stał się jakby Bogiem dla niego, ale w tym sensie, że Ezaw uosabiał to, co trudne dla Jakuba, to, co bolesne i tam odkrył Pana Boga. W tym, co było dla niego najtrudniejsze, w tym, co było dla niego najbardziej bolesne, tam odkrył właśnie Boga. Jeśli zatem w jakiejś chwili naszego życia mieliśmy tak i będziemy na pewno też mieli niejednokrotnie takie właśnie momenty, w których najbardziej się boimy, przed którymi uciekamy ze strachu, które są dla nas najbardziej bolesne, najbardziej otwierają najbardziej bolesne rany z naszego dzieciństwa, rany, które nie chcą się zabliźnić, które krwawią, to prawdopodobnie jest to nasze miejsce rozpoznania Boga. I wtedy trzeba się z Nim zmagać. Trzeba podjąć właśnie taką modlitwę, w której będę walczył z Panem Bogiem. Tam będę najbardziej prawdziwy. Ale muszę sobie powiedzieć tę jedną jeszcze ważną rzecz. Nie puszczę Ciebie, póki mi nie pobłogosławisz.